Gość dnia.
A Wrocław jest naszym dzisiejszym gościem. Jak mówiliśmy to przed momentem, wrócimy do wojny w Ukrainie. Niedługo minie rok od chwili jej wybuchu. Gość w naszym przemyskim studiu jest nim Tomasz Olejarz, wykładowca akademicki i politolog. Rozmawiać będzie Marek Cynkar.
No to jeszcze raz dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
W niemieckim Monachium z udziałem światowych decydentów odbędzie się jutro coroczna konferencja poświęcona strategicznym problemom bezpieczeństwa. Czy w pana opinii jej skutkiem może być reset w spojrzeniu na globalną politykę inaczej niż dotąd?
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że tegoroczne spotkanie w Monachium odbywa się w cieniu po pierwsze agresji Rosji na Ukrainę i oczywiście coraz to bardziej asertywnej polityki Chińskiej Republiki Ludowej w środowisku międzynarodowym. Myślę, że to właśnie Rosja, polityka Chin, polityka Iranu to będzie główny przedmiot refleksji wśród decydentów i dyskutantów w trakcie tej konferencji. No i w tym wymiarze informacyjnym najpewniej te problemy zdominują agendę tej konferencji. Czy będziemy mieli do czynienia z resetem? Myślę, że wojna rosyjsko-ukraińska zapoczątkowała proces, no bym powiedział, takiej głębokiej redefinicji, czy wręcz zmiany całego i globalnego, i regionalnego systemu bezpieczeństwa. Mówi się wręcz o potrzebie budowy nowej architektury bezpieczeństwa, zwłaszcza w Europie, właśnie biorąc pod uwagę te agresywne zachowania czy Rosji, czy Chin.
Tak jak pan zauważył, w agendzie konferencji między innymi Ukraina, Iran, Chiny, Turcja, a Turcja w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej. Wyjątkowo mocna ma być reprezentacja tak zwanej nowej Europy, czyli państw Europy Środkowo-Wschodniej. Chciałoby się zapytać, po czyjej stronie piłeczka? Czy coś się zmieniło w obsadzie graczy mających wpływ na globalną politykę?
Myślę, że konflikt rosyjsko-ukraiński wpłynął też na zmianę i pozycji, i percepcji niektórych państw, na przykład Polski. Nie ulega wątpliwości, że ten geopolityczny punkt ciążenia, to tak zwane center of gravity w Europie, przesuwa się już z kierunku Berlina czy Paryża właśnie w kierunku państw Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego że po pierwsze to te państwa najbardziej są zaangażowane w pomoc Ukrainie. Po drugie, to te państwa zagrożone również agresją Rosji są największymi odbiorcami właśnie bezpieczeństwa ze strony NATO czy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. To te państwa jak dotąd dysponowały, jak się okazało z czasem, najlepszą know-how na temat tej agresywnej Rosji i na końcu być może to właśnie te państwa, to znaczy państwa Europy Środkowo-Wschodniej, będą gwarantami bezpieczeństwa dla Ukrainy, jeśli uda się ten konflikt zakończyć.
Dlatego... No i sama Ukraina wydawała się bardzo słabym państwem, a okazuje się, jest dziś mocnym graczem w trudnej, tragicznej sytuacji.
Tak, tak. Wojna przyczyniła się, gdy chodzi o tę tak zwaną międzynarodową grę statusową, do podniesienia pozycji, rangi, roli, znaczenia niektórych państw, w tym również Ukrainy oczywiście.
Rok temu konferencja w Monachium odbyła się bez udziału Rosji, bo Rosjanie odmówili przyjazdu, wiedząc zapewne, że za chwilę napadną na Ukrainę. W tym roku nie przyjadą, bo ich nie zaproszono. O czym to świadczy?
Przedstawiciele Rosji, czy ogólnie Rosja, była ważnym interlokutorem w trakcie tych konferencji monachińskich, zwłaszcza od 2017 roku, czyli od pamiętnego wystąpienia Władimira Putina, kiedy to zadeklarował był, że największą tragedią i Rosji, i jego osobistą traumą był właśnie rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W ten sposób niejako zasygnalizował możliwe scenariusze rozwoju tej polityki rosyjskiej w przyszłości, w pewnym sensie również zapowiedzią pośrednio tę agresywną obecną politykę. Rosja, ze względu na to, że sprokurowała ten konflikt rok temu, sama się w pewnym sensie wyizolowała, w tym roku jest nieobecna, chociażby z tego powodu, że decydenci rosyjscy są przecież objęci sankcjami personalnymi.
W jutrzejszej konferencji w Monachium udział zapowiedziała Kamala Harris, wiceprezydent USA. Dwa dni po konferencji do Polski przyleci prezydent USA Joe Biden i tu będą kolejne polityczne ważne spotkania. Czy w tym rozdzieleniu ról prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych można doszukiwać się gry politycznej, a być może jest ona dla pana czytelna.
Konferencja w Monachium odbywa się cyklicznie co roku. Amerykanie mają zawsze w trakcie tej konferencji mocną reprezentację właśnie w osobach wiceprezydent i sekretarza stanu i sekretarza obrony. Nie inaczej jest w tym roku. No, mówmy wprost, Ameryka jest głównym rozgrywającym, gdy chodzi o płaszczyznę bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze tego globalnego systemu, jak również systemu europejskiego. Myślę, że w tym roku to się bardzo dobrze złożyło, ta koincydencja, najpierw Monachium, później wizyta Bidena w Polsce. No i tu zakładam, że to przesłanie amerykańskie, które wybrzmi i w Monachium, i w Warszawie, będzie ze sobą bardzo komplementarne.
No właśnie, jakiego przesłania spodziewa się pan po wizycie prezydenta USA w Polsce w rocznicę bandyckiego napadu Rosji na Ukrainę? Czy w pana odczuciu pojawią się jakieś nowe treści?
No już sam fakt, że prezydent Biden po raz drugi w ciągu roku przybywa do Polski, ma wymiar historyczny. Niektórzy więc wręcz snują takie analogie do przemówienia Kennedy'ego w 1963 roku w Niemczech, czy do wystąpienia Ronalda Reagana w Berlinie, kiedy to zwrócił się explicite do Michaiła Gorbaczowa. Mr. Gorbaczow, turn down this wall, czyli panie Gorbaczow, rozwal pan ten mur berliński. Nie wiem, czy w tym roku prezydent Biden również expressis verbis zwróci się do Putina. Natomiast ta wizyta Bidena będzie miała oczywiście różne wymiary, i dwustronny, i wielostronny, dwustronny związany z relacjami amerykańsko-ukraińskimi, polsko-ukraińskimi, wielostronny związany z tym, że Biden weźmie udział w tym spotkaniu bukaresztańskiej dziewiątki. No i również, jak sądzę, wystąpienie Bidena będzie miało taki, bym powiedział, charakter wewnątrzamerykański, bo pamiętajmy, że w tym roku ruszy kampania prezydencka w Ameryce. No, Biden jeszcze nie podjął decyzji o ubieganiu się o reelekcję, no ale jak sądzę, to wystąpienie będzie również wpisane w ten pejzaż kampanijny.
Będzie też ukłonem w stronę Polski, co zapewnia ambasador Stanów Zjednoczonych, pan Brzeziński, i słuchałem wczoraj rozmowy z nim. Prezydent USA wielokrotnie zapewniał Ukraińców, że Ameryka ich nie opuści, wspierając walce z agresorem, ale szczególnie przecież ważnym jest i niedopowiedzianym, jak długo będzie przy Ukrainie trwać i jak dużą pomoc będzie udzielać. Wiemy przecież dobrze, że za politykami stoją wyborcy, a za jednymi i drugimi wrogie agentury. Na razie pomoc świata, przyzna pan, wygląda na kroplówkę. Co według pana może ją zakończyć lub co może sprawić, że ta kroplówka zamieniona zostanie na intensywną terapię, choćby wstrząsową?
Myślę, że dwie zmienne będą wpływały na dynamikę tego konfliktu. Po pierwsze, wszystko to, co się dzieje na tym teatrze wojennym rosyjsko-ukraińskim, i po drugie, perspektywa polityczna, proces polityczny, który odbędzie się w 2024 roku. Ten proces polityczny dotyczy Ameryki, właśnie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, no i ten proces polityczny dotyczy również Rosji, bo w 2024 roku mamy wybory prezydenckie w Rosji. No i tutaj kluczowe pytanie, czy Putin będzie ubiegał się o kolejną prezydenturę? Jeśli tak, to będzie to nam wieszczyło, no niestety mam wrażenie, długotrwały konflikt z Ukrainą. No i pytanie, czy Biden będzie się ubiegał o reelekcję i kto wygra w Ameryce, to znaczy, czy będziemy mieli do czynienia, jeśli wygra Biden, z elementami ciągłości polityki wobec Ukrainy, a jeśli Biden nie będzie się ubiegał o reelekcję, czy wygra republikanin, no to pytanie jest takie, czy będziemy mieli do czynienia z korektą polityki amerykańskiej, jak ona wpłynie właśnie na przebieg tego konfliktu.
Jak na wydarzenia w Monachium, a potem w Polsce zareaguje Rosja? Czy spodziewa się pan jakichś spektakularnych działań? Powiem wprost, choćby ataku cybernetycznego na Europę. Gdy ostatnio przyleciał tu do nas prezydent Stanów Zjednoczonych, wygłaszał przemówienie w Warszawie, no to wówczas na Lwów leciały rakiety.
No myślę, że Rosja zareaguje klasycznie. Po pierwsze propagandą antyzachodnią, dezinformacją. Cyberprzestrzeń to jest ta przestrzeń, gdzie Rosja jest obecna 24 godziny na dobę i tutaj te ataki cybernetyczne są niestety normą. No Rosja testuje cały czas odporność na to, gdy chodzi o przestrzeń powietrzną państw sojuszu.
Nie spodziewa się pan spektakularnych jakichś działań Rosji w tym czasie?
Nie, myślę, że nie.
Rosja... Wymierzonych w nas, w Unię Europejską, w Polskę.
Mam nadzieję, że nie, natomiast Rosja jest takim, bym powiedział, podmiotem nieobliczalnym w stosunkach międzynarodowych, więc stuprocentowych gwarancji nigdy nie ma.
21 lutego swoje orędzie ma również wygłosić Władimir Putin. Czy spodziewa się pan jakichś rewelacji?
Myślę, że to orędzie będzie odpowiedzią na wystąpienie Bidena w Warszawie. Wystąpienie Bidena w Warszawie, mam nadzieję, będzie takim credo polityki zagranicznej Ameryki wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej. No, myślę, że Putin skorzysta z okazji i odpowie prezydentowi amerykańskiemu.
Większość Polaków popiera Ukraińców w walce z terrorystycznym państwem oraz wysiłki polskiego rządu związane z pomocą militarną na Ukrainie, ale przyzna pan, są tacy, którzy widzą w tym szaleństwo, no i namawiają do kopiowania postawy choćby Węgrów. Co by im pan powiedział?
Nie chcę obrazić naszych węgierskich partnerów, ale porównywanie Węgier do Polski jest nieporozumieniem, to znaczy położenie geopolityczne i znaczenie geostrategiczne jest zupełnie inne w przypadku Polski, aniżeli w przypadku Węgier. Po drugie, polityka Węgier względem Rosji jest moim zdaniem wynikiem błędnej polityki, błędnej kalkulacji i słabości Węgier w relacjach z Rosją, aniżeli siły czy potęgi Węgier. Po drugie, no, wystarczy zapoznać się z historią myśli politycznej odnośnie polskiej polityki wschodniej, jeszcze od czasów Piłsudskiego, aż po czasy Giedroycia czy Mieroszewskiego, żeby zrozumieć, na czym polega waga i znaczenie wolnej Ukrainy dla przyszłości Polski. My jesteśmy bardzo ważnym państwem w tym systemie zbiorowego bezpieczeństwa. Ukraina aspiruje do tego, żeby stać się takim państwem. My wspieramy Ukrainę z przyczyn racjonalnych, niekoniecznie powodowani jesteśmy, bym powiedział, takim romantycznymi emocjami. Myślę, że uwarunkowania historyczne, uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, społeczne, to są wszystko te argumenty, którymi jesteśmy powodowani, gdy chodzi o wspieranie Ukrainy i tak powinno zostać.
Dziękuję pięknie. Moim i Państwa gościem był dr Tomasz Olejarz, politolog, nauczyciel akademicki.
Dziękuję uprzejmie.